Na zegarze za 20 minut godzina 22, to oznacza, że przed nami kolejne spotkanie pod szyldem datownika. Ja nazywam się Paweł Błędowski i z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na kolejne krótkie spotkanie z historią. Dzisiaj w roli głównej film. Nie jest to może film najsłynniejszy z całej serii, ale z całą pewnością istotny, dlatego że po raz pierwszy w tym filmie w pewnej słynnej roli zagrał bardzo znany brytyjski aktor. No dobrze, ale po kolei wróćmy do roku 1973. A więc 50 lat temu, 27 czerwca właśnie w 73 roku swoją amerykańską premierę miał film Live and Let Die, czyli Żyj i pozwól umrzeć. Kolejny film o przygodach superagenta 007 Jamesa Bonda, ale już nie występował w tej roli Sean Connery. Nie wystąpił także John Lansby, który pojawił się na tylko jeden, powiedzmy, odcinek tej serii, a za to na ekranie zobaczyliśmy po raz pierwszy w tej wyjątkowej roli Rogera Moore'a. Jak to się stało, proszę Państwa, że 50 lat temu to właśnie Roger Moore otrzymał tę niezwykle intratną propozycję zagrania Jamesa Bonda? No właśnie, intratną w przypadku pierwszego filmu finansowo nie aż tak intratną, natomiast później, kiedy kolejne filmy odnosiły sukcesy, rzeczywiście Roger Moore mógł już dyktować lepsze warunki pod względem finansowym, jeśli chodzi o swój kontrakt z producentami. Nie było łatwym dla Rogera Moore'a zdobycie tej roli. Po raz pierwszy producenci Bonda myśleli jeszcze bodajże w 67 roku, kiedy Sean Connery stwierdził: nie, ja już nie chcę być Jamesem Bondem, mam dosyć tego uwiązania aktorskiego, chcę grać zupełnie inne role. No ale potem skuszony ogromną sumą pieniędzy, jak na tamte czasy bodajże milionem dolarów, powiedział: no dobrze, to wracam, ale później i tak zrezygnuję. I kiedy po raz pierwszy producenci Jamesa Bonda, tych filmów, skontaktowali się z Rogerem Moore'em, ten już grał w słynnym serialu Święty, gdzie grał Simona Templara i no, musiał odmówić, dlatego że związany był już zupełnie inną umową. Później, kiedy Sean Connery już definitywnie zrezygnował i było wiadomo, że John Lansby też nie najlepiej sprawdził się w tej roli Jamesa Bonda, po raz kolejny zaproszono na casting Rogera Moore'a. No i wydawać by się mogło, że po wielkim sukcesie Świętego on tę rolę miał w kieszeni. Nic bardziej mylnego. Producenci byli bardzo wybredni, no i prosili Moore'a o kolejne zmiany wizerunku, na przykład: niech pan troszeczkę schudnie, bo wydaje nam się, że odrobinę za dużą wagę ma pan jak na Jamesa Bonda, po czym proponowano, kiedy już to zrobił, że a jednak zmieniamy zdanie, może rzeczywiście powinien pan troszeczkę nabrać kilogramów. To samo było z fryzurami i jak później wspominał Roger Moore, niemal przypłaciłem to wszystko załamaniem nerwowym, zresztą rzeczywiście musiał, zdaje się, kontaktować się ze specjalistą, by sobie poradzić z tymi wszystkimi problemami psychicznymi, które narosły w wyniku tego castingu. No ale na szczęście w kolejnych latach to on już mógł, jak wspomniałem Państwu wcześniej, dyktować warunki. No a co najważniejsze, no i do dzisiaj jest tym odtwórcą Bonda, który zagrał go najczęściej. Wróćmy do Live and Let Die. Jeśli chodzi o sam pomysł, to rzecz jasna było to wszystko oparte na powieści Jana Fleminga, autora, który zmarł w 1964 roku i tak naprawdę nie doczekał tych największych sukcesów związanych z całą serią. Przypomnijmy, że pierwszy film o przygodach Bonda, czyli Dr. No, to był rok 1962. Zresztą tak na marginesie zdradzę Państwu ciekawostkę, że Jan Fleming mieszkał na tej wyspie, na której kręcono pierwszego Bonda i kiedy po raz pierwszy na planie zobaczył Seana Connery'ego, był przekonany, że to jest jakiś członek ekipy technicznej i zupełnie nie widział go w roli Jamesa Bonda, czyli bohatera swoich niezwykle poczytnych książek. No ale z drugiej strony, ponieważ był tuż obok planu filmowego, mógł sobie po śniadanku wyjść i coś reżyserowi filmu zasugerować. Jak mówię, Fleming zmarł w roku 64, natomiast film, o którym dzisiaj Państwu chciałem opowiedzieć, to rok 73. 3 dni temu minęła 50. rocznica amerykańskiej premiery Live and Let Die, bo ta brytyjska wydarzyła się kilkanaście dni później. Historia napisania utworu tytułowego do filmu Live and Let Die też jest niezwykle interesująca. Jak Państwo wiedzą, wykonywał go Paul McCartney wspólnie z grupą Wings w 73 roku. McCartney już od niespełna 3 lat był ex-Beatlesem, ale kiedy otrzymał propozycję od producentów Bonda, czyli panów Broccoliego i Zaltzmana, nie zastanawiał się długo nad osobą, z którą chce tworzyć tę piosenkę i zwrócił się do człowieka, któremu ufał, bezgranicznie, jeśli chodzi o aranżację, czyli do niedawnego producenta Beatlesów, George'a Martina. To on rozpisał fantastyczną partyturę, jeśli chodzi o sekcję orkiestry. Na Paul napisał jedną ze swoich najlepszych piosenek. Co ciekawe, we współpracy z żoną, zdaje się, że na wakacjach Live and Let Die została napisana, a Paul, kiedy otrzymał książkę, dostał tylko jedno polecenie, którego musiał się trzymać od producentów filmu, a w zasadzie dwa. Po pierwsze, przeczytać dokładnie książkę Fleminga Live and Let Die, a po drugie, napisać piosenkę tak, by tytuł brzmiał dokładnie tak samo jak tytuł książki. I trzeba przyznać, że Paul, który książkę przeczytał jednego dnia, a już następnego pisał piosenkę, stanął na wysokości zadania. Do dzisiaj to jedna z tych piosenek w kanonie solowego McCartneya, która robi największe wrażenie, jeżeli chodzi o tekst, bo Paul śpiewa tu między innymi na samym początku takie słowa: kiedy byłeś młody i świat był jak otwarta książka, mówiłeś: żyj i pozwól żyć. A teraz, kiedy przyszło ci żyć w takim świecie, jakim on jest, mówisz już coś innego, mówisz: żyj i pozwól umrzeć. Live and Let Die. Wydawało się, że kiedy George Martin dostarczy to nagranie tytułowe do producentów, to oni będą od razu zachwyceni. Tymczasem ta umowa, którą podpisano z McCartneyem, opiewała tak naprawdę na dwa wykonania. Pierwsze to oryginalne, śpiewane przez Paula i grane przez grupę Wings, wspólnie z orkiestrą zatrudnioną przez George'a Martina, i drugie, które miało być wykonywane przez wokalistkę. Przez chwilę myślano o wspaniałym głosie Shirley Bassey, ale ostatecznie zaśpiewała tę piosenkę inna wokalistka, a sam producent odbył z George'em Martinem dziwną rozmowę, dlatego że Martin nie był wtajemniczony w temat, że mają być dwa wykonania, że tak wygląda umowa, i przedstawił nagranie Paula, po czym usłyszał od producenta: bardzo dobre demo, a kiedy usłyszę właściwe nagranie? Ale producent pytał tak naprawdę o tę drugą wersję. Ostatecznie obie pojawiły się w filmie, a sukces McCartneya zapewnił także sukces serii, jeśli chodzi o przygody Jamesa Bonda, dlatego że Live and Let Die było pierwszym utworem, który dotarł bardzo wysoko na liście Billboardu, kiedy ta piosenka ukazała się na singlu. Nie tylko świetnie promowała film, ale także znakomicie sprawdzała się w radiu, bo tam mamy ten spokojny fragment, mamy fragment orkiestrowy i mamy jeszcze fragment napisany przez Lindę McCartney, która wówczas niezwykle inspirowała się dopiero rodzącą się muzyką reggae, i dlatego mamy też taki element reggae w tej piosence. No ale drugie miejsce na liście Billboardu, to musiało robić duże, duże wrażenie. W jednym z wywiadów Roger Moore opowiadał, proszę Państwa, o tym, że jest uznawany za najgorszego twórcę roli Jamesa Bonda, i sam przyznawał się do tego, że kiedy czytał te scenariusze, to nie traktował ich poważnie i dlatego zawsze grał tę rolę z więcej niż małym przymrużeniem oka. Dlatego on absolutnie nie miał pretensji, że zawsze na tym pierwszym miejscu był Sean Connery. A w dzisiejszych czasach wiadomo, jak to jest, proszę Państwa, kiedy zadamy takie pytanie, to zapewne na pierwszym miejscu ex aequo znajdą się pierwszy odtwórca tej roli, czyli Sean Connery, jak na razie ostatni odtwórca, czyli Daniel Craig. Rzeczywiście Roger Moore grał z przymrużeniem oka, ale grał znakomicie. Jeśli chodzi o rolę w Live and Let Die, nie będę Państwu zdradzał scenariusza, bo ten zapewne znacie doskonale, ale tam w trakcie jednej ze scen, to taka też ciekawa anegdota, Roger miał całować się z ciemnoskórą aktorką i ona przypomniała sobie tuż przed wejściem na plan, że na kolację poprzedniego dnia jadła czosnek. Była tym niezwykle zawstydzona i zanim doszło do sceny pocałunku, przyznała się Rogerowi Moore'owi, że ma taki problem i nie wie, jak się z tym problemem odnaleźć. Na co Roger odpowiedział: nie przejmuj się, ja mam żonę Włoszkę, naprawdę, to żaden problem. Ta aktorka, o której Państwu wspominałem, to była Gloria Henry. Ona grała główną rolę obok Bonda w filmie Live and Let Die, czyli rolę tak zwanej Rosie Carver. Wcześniej do tej roli producenci próbowali pozyskać bardzo znane osoby. Niech Państwo sobie wyobrażą, że myślano między innymi o Catherine Deneuve, Jane Seymour, ale także o Dianie Ross. Ostatecznie jednak wybór, choć padł na aktorkę mniej znaną, był wyborem bardzo dobrym, bo Gloria zagrała fantastycznie. Warto dodać, że Live and Let Die kręcono na Jamajce. A wracając jeszcze na koniec naszego spotkania do muzyki, warto wspomnieć o ścieżce dźwiękowej, bo Live and Let Die to oczywiście nie tylko ta główna piosenka, w tym przypadku napisana przez Paula McCartneya, no ale także soundtrack przygotowany przez George'a Martina, trochę z potrzeby chwili, dlatego że ponieważ budżet nie był zbyt duży, więc po opłaceniu kosztów Paula tych pieniędzy aż tak wiele nie zostało, by zatrudnić kolejną wielką gwiazdę. George Martin oczywiście był znakomitym producentem i zgodził się za nieco mniejszą stawkę napisać soundtrack. Wyszło znakomicie. Bardzo Państwu dziękuję za to datownikowe spotkanie i zachęcam do powrotów do przeszłości Jamesa Bonda, bo te filmy ogląda się naprawdę z dużą przyjemnością. Przypomnę, 3 dni temu minęło 50 lat od premiery filmu Live and Let Die, czyli Żyj i pozwól umrzeć.